obserwując to, co działo się w Wielkiej Brytanii w związku z żałobą po śmierci królowej Elżbiety II, Irlandczycy dziękowali bogom historii, że ci nie obdarowali ich królem i że zamiast Big Dublin Palace mają skromny Leinster House. Wszyscy tu zdają sobie sprawę z głębokiego poczucia straty, szanują prawdziwe emocje Brytyjczyków, bo przywiązanie do korony jest nie tylko służalcze, wyraża pewien ideał zbiorowej przynależności, który dla naszych sąsiadów ma olbrzymią wagę i znaczenie. Drodzy Państwo, nie sądzę, by w Irlandczykach było coś genetycznie republikańskiego. Nie oszukujmy się, gdyby Wielka Brytania 100 lat temu była republiką, niepodległa Irlandia byłaby monarchią. Teraz jednak republika jest tym, czym jesteśmy my, jej obywatele, i ten wielki monarchistyczny spektakl trwający ponad tydzień uzmysłowił nam, że możemy być dumni z naszej narodowej tożsamości. W 1776 roku wielki angielski republikanin Thomas Paine napisał w odniesieniu do monarchii swojego kraju, że długotrwały zwyczaj niemyślenia o czymś źle daje powierzchowne wrażenie, że tak ma być i już. Zdaniem wnikliwego obserwatora irlandzkiego życia, wybitnego publicysty Fintana O'Toole'a, monarchia to nawyk, z którym Irlandczykom udało się wygrać. Każdy rodzaj uzależnienia wiąże się z koniecznością mówienia nieprawdy. Zasada dziedziczenia opiera się na założeniu, że obecna głowa państwa pochodzi od przodków, którzy byli najświętszymi spośród wszystkich świętych. A tymczasem to wcale nie musi być prawda. Paine sugeruje, że sięgając do początku historii, znajdziemy jakiegoś łobuza stojącego na czele niespokojnego gangu, którego niewybredne maniery zapewniły mu tytuł wodza pośród innych łobuzów. Rodzi się zatem pytanie, i co teraz? Zwolennicy monarchii powiedzą pewnie, że przekształcenie historii w bajkę to nieszkodliwa fantazja, ale w rzeczywistości więcej z tego szkody niż pożytku. Idea wcielona w monarchię polega na tym, że konkretna rodzina ma prawo zasiadać na szczycie całej tej struktury, ponieważ w jej żyłach płynie krew jakiegoś starożytnego naczelnego grabieżcy. To jak nepotyzm na sterydach, a nepotyzm nie jest pojęciem abstrakcyjnym ani pozytywnym. W rzeczy samej monarchia sankcjonuje gromadzenie odziedziczonego bogactwa oraz wszelkich przywilejów przez mniejszość. Utrwala tym samym strukturę rażących nierówności. Wystawny pogrzeb królowej był pokazem bajecznego bogactwa w społeczeństwie, które traktuje biednych z góry. W tym miejscu wypada przypomnieć, że standard życia najuboższych w Irlandii jest obecnie wyższy od tego, jaki Wielka Brytania zapewnia swoim najbiedniejszym obywatelom. Miłość do rodziny królewskiej z jednej strony, a z drugiej podmiotowe traktowanie plebsu. Z republikańskiego punktu widzenia lepiej spojrzeć komuś prosto w oczy niż patrzeć na kogoś z góry. Biblią monarchii jest konstytucja angielska Waltera Bagehota. Zadziwiająco otwarcie mówi o tym, co się wokół dzieje. Masy poddają się temu, co możemy nazwać przedstawieniem teatralnym. Dominują przepych, bogactwo i radość, a zatem istotą brytyjskiej monarchii jest teatralny pokaz bogactwa, za który zwykli ludzie płacą, by się nim cieszyć. Uczciwie mówiąc, akceptują ten monarchistyczny blichtr. To prawda, że w Irlandii nie kupujemy biletów na perfekcyjnie wyreżyserowane widowisko. Cieszymy się nim za darmo. Ale prawdą jest również, że mamy wybór. A to oznacza, że możemy zrobić coś inaczej, coś więcej. Nie jesteśmy poddanymi. Republika, jak mówi Filip Petit, to miejsce, w którym możemy patrzeć sobie prosto w oczy, nie czując strachu. Kiedy spotykasz prezydenta i chcesz okazać szacunek dla jego urzędu, robisz to patrząc mu prosto w oczy. Kłanianie się w pas poniżyłoby nie tylko ciebie, ale i państwo, którego ty i on jesteście równorzędnymi obywatelami. Republika oznacza również, że głowa państwa może przemawiać nie tylko w swoim imieniu, ale za nas. Wybraliśmy Mary Robinson, Mary McAleese i Michaela D. Higginsa nie po to, by byli kosztownymi ozdobami, ale po to, by wyrażali nasze ideały i wartości.